Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Kiedy czytałam o wystawie, o której mam nadzieję, że dzisiaj porozmawiamy więcej, to co przykuło moją uwagę, że o jej bohaterze i postaci centralnej pada takie określenie jak niekonwencjonalny umysł. To z kolei pobudziło mój umysł i zachęciło mnie do tego, żeby czytać, zgłębiać, a przede wszystkim oglądać, dlatego że Adam Karaś był fotografem. Powiedzenie, że był fotografem, to jest zdecydowanie za mało. Był także filmowcem, ale przede wszystkim był chyba wizjonerem. Był człowiekiem niezwykłej idei, wizji, pomysłu. Co więcej, on miał w sobie siłę i energię, żeby te pomysły realizować. I o tym wszystkim można przekonać się, wybierając się do Muzeum Fotografii w Krakowie, gdzie do 29 września można oglądać wystawę Być jak Adam Karaś. A ja mam tę wielką przyjemność, że zaproszenie do rozmowy przyjęły kuratorki tej wystawy, czyli pani Marta Miskowiec i pani Monika Kozień. Bardzo miło mi jest panie powitać w audycjach kulturalnych.
Dzień dobry.
Pierwsze pytanie, które przyszło mi do głowy i które wydaje mi się, że dosyć mocno zarysuje sylwetkę Adama Karasia w czasie tej rozmowy, to jest pytanie o jego związek z Krakowem, a tak naprawdę o to, jakie on dla miasta ma i miał znaczenie. Oprócz tego, o czym powiedziałam, czyli że był człowiekiem jakiejś niezwykłej wizji i idei, to chyba był takim człowiekiem, który badał, dokumentował, obrazował i po prostu uwieczniał Kraków, zarówno jego mieszkańców, ale chyba też samo miasto.
Trudno powiedzieć, żeby on był jakby dekretywnie wprost zajmował się Krakowem. On po prostu mieszkał w Krakowie, uczył się, potem miał studio przez 70 lat w Krakowie. No i interesował się fotografując, chodząc na spacery, mając mnóstwo przyjaciół. Jedna z legend na jego temat mówi, że on właściwie nie opuścił miasta przez całe życie, co nie jest prawdą, tam troszkę wyjeżdżał, ale rzeczywiście był takim zatwardziałym Krakusem. I też to może wynikało z tego, że on jakby bardzo dużo czasu spędzał w samym studio. Tam żył, tam pracował i tam rodziły się jego pomysły i właściwie ten Kraków przychodził do niego bardziej. To jest takie bardzo mocne, bo nie chodzi tylko o klientów, ale także o różnych ludzi, przyjaciół, artystów, którzy po prostu go odwiedzali bardzo często. Więc to było takie bardzo intensywne. Właśnie dlatego mówię, że nie wprost, no bo nasycał to miasto sobą. O.
W tekście kuratorskim możemy przeczytać, że dla niego tak naprawdę nie istniała granica między życiem a fotografią. Przyznam szczerze, że brzmi to tyleż fascynująco, co odrobinę niebezpiecznie i jestem bardzo ciekawa, jak w kontekście tego artysty, bo myślę, że tak mogę o Adamie Karasiu mówić. Panie to interpretują.
Pracownia i mieszkanie mieściły się w jednym miejscu. Część lokalu, który był 120-metrowym, powiedzmy, mieszkaniem, niewielka część była rzeczywiście częścią mieszkalną, a resztę zajmowała po prostu pracownia fotograficzna. Więc siłą rzeczy to wszystko się razem mieszało. Jeżeli na przykład większa grupa przyszła do fotografa zrobić sobie zdjęcie, to Karaś musiał wjeżdżać z aparatem do kuchni, żeby ich wszystkich ująć i żeby się znaleźli na zdjęciu. To jest podejrzane przemieszanie, ale rzeczywiście to jest chyba tak, jak ktoś ma takie totalne podejście do życia i w coś wchodzi z pasją, to chyba trudno bardzo rozróżnić, kiedy przestaje się pracować, a kiedy staje się człowiekiem prywatnym, że po prostu te pomysły stale w nim były. Jego praca to był też taki biznes rodzinny. Na początku współpracował z młodszym bratem. Te wszystkie pomysły, bo najwięcej rzeczywiście zjawiskowych absolutnie inicjatyw miało miejsce do II wojny światowej, gdzie Wiktor, 2 lata młodszy brat Adama Karasia, mu towarzyszył w tej przygodzie. A później, już od 1932 roku, kiedy Karaś ożenił się ze swoją laborantką Henryką, zaczęły pojawiać się dzieci. Wtedy w 1932 roku przenieśli się na ulicę Szewską i to jest właśnie ten moment, kiedy życie rodzinne, dzieci, praca, znajomi, wszystko to zaczyna gdzieś wirować razem w jednej przestrzeni.
Jakie były główne fascynacje twórcze Adama Karasia? Zaznaczyłyśmy już, że był to człowiek, który chyba nie czuł żadnych artystycznych, ani fotograficznych, ani filmowych ograniczeń. Wychodził z aparatem do miasta, ale też, że przychodzili do niego ludzie. Natomiast co było w osi, w środku jego fascynacji? Co go zajmowało najbardziej?
No, na pewno fotografia, ale też bardzo silny wpływ na to, co robił, miał jego przygoda z filmem. ponieważ on właściwie narzucił ten język filmowy w pracy w swoim studiu fotograficznym. I to widać zarówno w jego fototekstach, o których może później powiemy, bo to coś jest zadziwiającego w jego twórczości. I on reżyserował klientów na przykład, stwarzał specjalną atmosferę, puszczał muzykę z gramofonu. Miał tych płyt bardzo dużo, miałyśmy okazję je przeglądać, bo są u nas w zbiorach. To wszystko było naznaczone jakby tworzenie takiej specyficznej atmosfery, no i on się czuł reżyserem, więc ta fotografia, która była bardzo ważna, była też zmieszana jakby z takimi filmowymi sposobami na prowadzenie studio. No i Karaś był też bardzo sprawny i nieoczywisty, i ciekawy jako człowiek, który się zajmował po prostu montażem fotograficznym. I to jest taka no, głębsza sztuka fotografii. Montaż negatywowy, który jest najtrudniejszy z montaży. Po prostu trzeba przygotować wcześniej negatywy, składać obraz w ciemni na papierze fotograficznym. No, jest to dość skomplikowane i wymaga dużej wprawy. No i te zabiegi montażowe oraz takie związane ze światłocieniem, bo używał takich matryc do tworzenia różnego rodzaju obrazów światłocieniowych, które służyły mu jako tła do fotografii portretowej. Więc to też było takie dosyć skomplikowane i też bardzo takie zabiegi operatorsko-filmowo-świetlne się odbywały w tym studiu.
Tyle osób robi fotomontaż i robiło, tylko że on swój pierwszy fotomontaż zrobił w 1916 roku. Wtedy, kiedy nie funkcjonowało ten sposób tworzenia komunikatu wizualnego, jeszcze nie powstał. Oczywiście, że od samego początku fotografii fotografowie byli świadomi możliwości montowania negatywów, tworzenia jakiegoś innego obrazu, choćby cała sytuacja z komuną paryską i zrobieniem z komunardów jakichś takich bestii, które dopuszczają się do jakichś takich niesamowitych zbrodni. To wykorzystywane było przez rząd, więc oczywiście takie rzeczy były wcześniej, to było wiadomo, natomiast żeby wypowiadać się i takie wszelkiego rodzaju komunikaty tworzyć, to dopiero była przyszłość. To było dla nas coś niesamowitego, że człowiek wykształcony w takim zakresie bardzo podstawowym, ponieważ Adam Karaj skończył po prostu szkołę powszechną, jeszcze wtedy tej nazwy nie było, bardzo szybko taką formalną edukację po prostu skończył, ponieważ się w niej nie mieścił. Najprawdopodobniej, jeżeli prawdą jest, co opowiada, nie było to tylko legenda, został z niej wyrzucony za jakieś eksperymenty. No i tam, prawda, się jakoś edukował i ta jego ciekawość i otwartość na różnego typu zjawiska spowodowała, że w 16 roku po prostu dwóch chłopaków nagle w środku wojny stworzyło niesamowite absolutnie dzieło, czyli fotoraturę. Wtedy nawet nie używano określenia fotomontaż, oni stworzyli nazwę fotoratura, poświęconą właśnie tematyce związanej z wojną, to był tytuł Głód. Oczywiście przejmująca zupełnie kompozycja.
Mówi pani o pracach i fotograficznych, i filmowych, które powstawały w czasie wojny. Ja też oglądałam film, który panie nagrały w związku z otwarciem wystawy i tam pada takie zdanie, że to jest artysta, który robił bardzo dużo, natomiast bardzo mało o nim wiadomo. Jestem ciekawa, jak panie pozyskiwały i docierały do prac, które zostały po Adamie Karasiu, bo rozumiem, że część z nich pochodzi z bogatego archiwum Muzeum Fotografii w Krakowie, no ale pojawiła się też informacja, że niektórych jego prac filmowych po prostu nie ma. One są uznawane za zaginione lub zniszczone. Mam też takie podejrzenie, że bardzo dużo prac Adama Karasia można znaleźć po prostu w mieszkaniach, w albumach, w domowych archiwach mieszkańców i mieszkanek Krakowa.
Tak, to są głównie portrety, ale w zbiorach MUFO jest spuścizna po Adamie Karasiu. Cały ogromny zbiór, ponad 20 tysięcy obiektów różnego rodzaju, nie tylko fotografii. I oczywiście jeszcze żeśmy korzystały z odnajdywanych materiałów w zbiorach po Krakowskim Towarzystwie Fotograficznym, które muzeum przejmuje. Tam też się znajdują rzeczy zadziwiające zupełnie. Nie takie właśnie codzienna praca, fotografie portretowe, tylko właśnie jakieś dokumenty, jakieś fragmenty właśnie tych fotoratur. Do ostatniej chwili w przygotowywaniu wystawy nie byłyśmy pewne, czy orientujemy się we wszystkich jego działaniach. Prawdopodobnie nie, a to na co liczymy, tak naprawdę jeśli chodzi o taką reakcję publiczności, to te historie, które tam się wydarzały, bo tego mamy niezbyt dużo. Osoby, które przychodzą na wystawę, bardzo często zgłaszają, że one były u Karasia, się fotografowały, im opowiadał jakieś historie niesamowite. No to jest coś, co się myślę, że jeszcze będzie eksplorować przez dłuższy czas, że wystawa to uruchomi.
To jest, wydaje mi się, bardzo piękny element każdej wystawy czy każdego działania artystycznego, że tak uruchamia wspomnienia, że to są historie, które nie zawsze są utrwalone na papierze czy na zdjęciach, ale one gdzieś wśród ludzi rezonują. Prosiłam Panią o różne informacje na temat Adama Karasia, żeby stworzyć jakiś jego obraz. Chciałam jeszcze Panią zapytać o taki jego nawyk czy zwyczaj, który mnie absolutnie urzekł i chyba świadczy o takim bardzo, znowu wracamy do tego, o bardzo osobistym podejściu do pracy, którą wykonywał, mianowicie o nazywaniu lamp.
Tak, to jest zwyczaj taki filmowy. Jest i Grażyna, i Ewa, czyli dwie córki. I trochę innych imion, których nie umiemy zidentyfikować. Również wnuczka Adama Karasia, jedyna właściwie z rodziny, która żyje, też nic nie wie na ten temat, ponieważ miała naprawdę kilka lat, jak dziadek zmarł. To jest jedna z wielu jakichś takich zagadek, tajemnic, które się wiążą z Adamem Karasiem, które być może kiedyś się w jakimś stopniu uda rozwikłać, a może po prostu zostaną właśnie takimi tajemnicami. Dużo się nam udaje takich puzli połączyć. Te prace nad wystawą miały wiele takich punktów, jakichś szczęśliwych zbiegów okoliczności, które pozwalały pchnąć gdzieś tą wiedzę na temat Karasia dalej. Jakiś fragment filmu ujawniał na przykład wyposażenie, które nam idealnie pasowało. Zaczynałyśmy wiedzieć, do czego służy jakieś dziwne, nie wiem, połączenie. Na przykład była taka szklana tafla z taką ramą drewnianą, z jakimiś drzwiczkami i ciągle gdzieś to tylko stawiałyśmy pod ścianą, bojąc się, że to się potłukło i kompletnie nikt nie wiedział, do czego to służy. Po czym w pewnym momencie znalazły się jakieś takie dziwne takie ramki, które idealnie pasowały do wymiaru tej dużej ramy i tam w jednej z tych ramek były teksty, takie negatywowe, pojedyncze literki, które składały się na teksty. No i już zaczynało nam coś świtać, po czym to chyba właśnie Ania, wnuczka Karasia, znalazła zdjęcie i przyniosła nam dziadka przy pracy, jak składał niczym drukarz, niczym zecer teksty, bo on miał właśnie niesamowity sposób na produkcję swoich tekstów, bo też odkryłyśmy całe jakieś skrzynki kopert, które zawierają bardzo rozmaite teksty od jakiejś filozofii życia poprzez całkiem takie usługowe godziny otwarcia. Fascynowało nas, jak powstają te teksty. No i tak gdzieś po kawałku udało nam się ten bardzo skomplikowany mechanizm drukarski, udało nam się dojść do tego, jak to działało. Było to niesłychanie pracochłonny cały proces, bo on najpierw miał drewniane litery, po prostu je przefotografowywał. Tworzył z tego malutkie takie czcionki negatywowe, które później składał właśnie w tych ramkach i przefotografowywał i tworzył z nich, zamiast stawienia się z czcionkami obowianymi, no to takie pliszy celuloidowej, też w pudełkach to ma, więc ile tego przygotował do jakichś potencjalnych celów albo do swojej witryny, bo nie mówiłyśmy o tym, że on jeszcze prowadził coś takiego właściwie przez całe życie. Miał witrynę taką niby reklamową na ścianie kamienicy, na fasadzie, ale która tak naprawdę służyła mu za rodzaj takiego dziennika i też takiej trybuny trochę do prezentowania i ogłaszania swoich poglądów. Wiązało się to oczywiście z wieloma problemami. Wiedziałyśmy, że te teksty on tam wykorzystywał, ale naprawdę jak odkryłyśmy, ile tego miał, no to duże wrażenie. No i takie właśnie zaskoczenia ciągle z Adamem Karasiem były. Coś jak się udało odkryć filmy. W Filmotece Narodowej okazało się, że są filmy, bynajmniej nie jako taki zbiór po Karasiu, tylko po Gustawie Puchalskim. Był to inny filmowiec, księgarz i wdowa po Gustawie Puchalskim przekazała do Filmoteki Narodowej filmy. To jest film pokazywany na wystawie Wizję Obłąkanego. A dlaczego go pokazujemy? Ponieważ Karasiowie byli operatorami tego filmu, zrobili zdjęcia dla niego. Wśród tych materiałów przekazanych przez wdowę okazało się, że były też ścinki filmów takich, które nie były Puchalskiego, ale Karasiów, ponieważ na końcu jest logotyp. Oni są sami też na tych zdjęciach. Także takie dziwne przypadki gdzieś się powiązały i chyba dzięki nim ta wystawa może wyglądać tak różnorodnie i tak naprawdę w pełnym wymiarze pokazana ta osoba.
Jak mam nadzieję, w trakcie tej rozmowy zostało ponad wszelką miarę udowodnione. Adam Karaś był postacią nietuzinkową, z którą w dalszym ciągu wiąże się wiele tajemnic i przede wszystkim, którą można odkrywać. A wydaje mi się, że pierwszym krokiem w tę stronę jest odwiedzenie wystawy Być jak Adam Karaś, którą do 29 września można oglądać w Muzeum Fotografii w Krakowie. A dzisiaj opowiadały o niej kuratorki pani Marta Miskowiec i pani Monika Kozień. Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.